Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam serdecznie słuchaczy Niedzieli z kulturą. Moim i Państwa gościem jest dziś Wiesław Chładkiewicz, profesor doktor habilitowany, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor wielu książek, w tym książki pod tytułem Wrota o dziejach środkowego Nadodrza, także autor przygotowywanych do druku esejów o Napoleonie Bonaparte. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie Adamie, redaktorze, witam radiosłuchaczy Radia Zachód i wszystkich, którzy słuchają naszej audycji.
Porozmawiamy o tym, jak przebiegała epopeja napoleońska w naszym regionie i w najbliższych okolicach, to znaczy tych regionach przylegających, które dzisiaj należą do Dolnego Śląska, a nie do województwa lubuskiego, no ale część naszego województwa to historycznie Śląsk. Proponuję, żebyśmy rozpoczęli od takiej trochę szerszej panoramy i usadowienia w niej samej sylwetki Napoleona Bonaparte, bo zanim zejdziemy na poziom szczegółu, często anegdoty, w której mój gość jest bardzo dobry, także jak i w relacjonowaniu czy w opisywaniu faktów historycznych, to jednak najpierw pokusimy się, jeśli Wiesławie pozwolisz, o szerszą panoramę. Może zacznijmy od tego, kim był, jaki był jego wpływ na historię Europy, w tym historię Polski, bo on był związany, zanim związał się z kulturą francuską, bardzo mocno był związany z kulturą włoską.
Tak. Związany był z kulturą włoską o tyle, że przecież wiele bitew, jakie stoczył i tworzonych przez niego królestw dla członków rodziny, właśnie znajdowało się na terenie Italii.
Tak, ale był też nazwisko jego, Buonaparte, tak, to nazwisko włoskie, później jego rodzina mieszkała w Rzymie. Ale może zostawmy ten wątek włoski, napomknęliśmy tylko o nim z takiego kronikarskiego obowiązku.
Dodam tylko jedno zdanie, że urodził się na Korsyce, tak, w Sardynii. To jest właśnie to kultowe miejsce odwiedzane przez turystów.
To znaczy na Korsyce, bo Sardynia to...
Tak.
Na Korsyce, tutaj drobne przejęzyczenie.
Chociaż na Sardynii też przebywał.
No, w wielu bardzo miejscach Europy i spróbujmy uchwycić ten moment, kiedy on zaczyna mieć wpływ na historię Europy i historię Polski. Bardzo proszę.
No, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Napoleon Bonaparte wiąże się z pytaniem dla mnie, co pozostało po nim do dzisiaj.
Także, bardzo ważne.
Tak. I uważam, że epos napoleoński nadal fascynuje zarówno młodzież, jak i starszych i gra na wyobraźnię tych osób. Prócz rewolucyjnych idei, jakie zapoczątkował Napoleon, no przecież dorastał w burzliwych latach Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dorastał w latach tworzenia się nowych księstw i nowych organizmów politycznych. Ale przede wszystkim znany jest nie tylko z bitew, zwycięskich bitew, których tu bez liku można by było wymienić, ale czasu nam brakuje, ale przede wszystkim jest znany z prawodawstwa. Chciałbym podkreślić słynny jego kodeks Napoleona, który dał właśnie podwaliny pod europejskie nowoczesne prawodawstwo i do dzisiaj jest cytowany.
Tak.
Pozostawił po sobie także wiele pamiątek. To też warto odnotować. No, na przykład mało znane fakty, które szybko w skrócie wymienię. Szczątki ukochanego konia Napoleona to jeden z cenniejszych eksponatów National Army Museum w Londynie. Do dziś roszczą sobie do niego radni z Irlandii w miejscowości Cork. argumentują, że koń mógł zostać sprzedany na znanym targu koni i powinien wrócić do Irlandii.
To urocza anegdota.
Jego głowy. Tak. Batystowa koszula, którą nosił na wygnaniu na wyspie Świętej Heleny. Co więcej, pił na co dzień czerwonego burgunda, Chambertin, który zarówno spożywał w tej samej ilości, rozcieńczając wino z wodą. Zachował się jego kufer podróżny z Korsyki. Nie przepadał za szampanem, ale czasem go popijał. Uwielbiał się portretować. Dużą uwagę przywiązywał do swojej fryzury. Pozostał po nim pukresz włosów. Grób cesarza to miejsce ostatniego spoczynku, które oglądałem w monumentalnym kościele Saint-Invalide w Paryżu. I słynne epitafium, które mówi, cytuję, niech śpi pod tą kopułą, to hełm na głowę giganta. Rzeczywiście był gigantem, aczkolwiek był niskiego, jak powiadają wzrostu.
Tak. Był też, możemy powiedzieć, w pewien sposób grabarzem rewolucji francuskiej i on utworzył też na gruzach monarchii Bourbonów, zakończył rewolucję francuską i był twórcą nowej monarchii, monarchii nowego typu. Ogłosił się przecież cesarzem, był też zwolennikiem dominacji Francji w Europie i Francja przez wiele lat w Europie dominowała.
Tak, te fakty są godne odnotowania i cieszę się, że je podkreślasz. I dlatego też chciałbym podkreślić, że o nim napisano ponoć 200 tysięcy książek. Ja sądzę, nie tyle książek, co opracowań również i artykułów. Wydawać by się zatem mogło, że temat został już dawno o nim wyczerpany. Tymczasem nie. Badacze są ciągle, mają jeszcze coś nowego do powiedzenia.
No ciekawi jesteśmy też twoich esejów. Jeszcze do tego wątku wrócimy, twoich esejów o Napoleonie. Odnotujmy wszakże, że zrobił też parę gestów w stronę Polski. Wprawdzie liczył na potężniejszych graczy, na Prusy i na Rosję. Na Rosji się, można powiedzieć, przejechał saniami w dwie strony. Najpierw do Moskwy, a później uciekając spod Moskwy, czy wycofując się, bo to nie była aż taka bezładna ucieczka znowuż. Natomiast wskrzesił też księstwo warszawskie, o czym warto też powiedzieć. Jakieś tam minimum dla Polski wykonał, no ale też musimy odnotować, że nasi ówcześni rodacy spodziewali się po Napoleonie o wiele więcej i trochę też jest taką rozczarowującą postacią. Ale to jest na pewno gigant historii. Sam fakt wydania tylu książek, o których powiedziałeś, no świadczy, że odegrał ogromną rolę w historii Europy. I teraz może zejdźmy... Proszę.
Jedna uwaga. Pani Walewska, która przeszła do kart historii i niektórzy powiadają, nawet historycy, że to księstwo warszawskie jakby było pod wpływem jego miłości do Walewskiej.
No tak, tak się mówi, to romantyczna bardzo jest historia, pewnie z ziarnem prawdy. A my teraz przejdziemy do twojej książki Wrota. To jest książka, która pokazuje wiele takich pocztówek historycznych, widokówek historycznych z dziejów środkowego Nadodrza. I teraz jesteśmy w roku 1806. Napoleon jest już cesarzem. Wkracza do Niemiec, bo jeszcze też warto odnotować, że Napoleon był paradoksalnie twórcą XIX-wiecznego niemieckiego nacjonalizmu, bo bardzo wielu Niemców zapatrzonych w Napoleona zapragnęło odrodzenia Niemiec. Ale póki co Napoleon miał wobec Niemców swoje własne plany i w 1806 wkracza na tereny pruskie i spróbujmy tutaj uchwycić, jak sobie radził z inwazją Francuzów król Prus Fryderyk Wilhelm III, bo o tym piszesz.
Tak, chciałbym powiedzieć, że w październiku 1806 roku wjechał do Jeny, rano rozpoczął bitwę i potęga Prus już się rozpadała na jego oczach, a bitwie pod Jeną wziął do niewoli aż 60 tysięcy jeńców, 600 dział, 65 sztandarów i ponad 20 generałów. No to było niesamowite wydarzenie. Cesarz pod Jeną, a marszałek Davout pod Auerstadt starli się z ziemi jedną z pierwszych potęg wojskowych Europy, jakimi były Prusy. Król Prus Fryderyk Wilhelm III, co wypada podkreślić, traci koronę nad swym rozsypującym się państwem i udaje się do Magdeburga, by skupić wokół siebie ocalałe oddziały, lecz okazało się to niemożliwe i omijając Berlin udaje się do Kostrzyna nad Odrą, a Heine, znany wielki Heine, pisze: Napoleon dmuchnął, a Prusy rozleciały się jak domek z kart.
No właśnie. Żona Fryderyka Wilhelma III, królowa Luiza, zachęcała męża do stawiania oporu i taką ciekawą lansowała ideę, o której ty przypominasz, ideę włączenia Polaków, którzy już przecież byli pod zaborem pruskim. A teraz Luiza miała nadzieję, że będą walczyć z Francuzami. Na czym polegał ten pomysł?
No to jak chcę powiedzieć, że królowa Luiza, która spotkała się z synami w celu sytuacji, omówienia sytuacji, w jakiej znalazł się kraj, wyjechała do Szczecina, a napisała słynny list do króla. I w tym liście czytamy: należy wykorzystać okazję, z której może wyniknąć coś wielkiego. Tylko broń Boże żadnego niekorzystnego pokoju. Nie wolno nam nie brać pod uwagę polskiego legionu. Chwila jest ważna. Działaj, bądź twórczy i skuteczny. Winieneś znaleźć dobrą wolę i wsparcie w kraju. Tak w każdym razie jest tutaj w Szczecinie. Masz mnie, gdy skończę te słowa, nadszedł list do ciebie z Wricen. Wyjeżdżam natychmiast do Kostrzyna. Będę podróżowała, aż się nie spotkamy. Bądź zdrów, do zobaczenia, Luiza. Zwracam uwagę na zdanie. Nie wolno nam brać pod uwagę...
Nie brać pod uwagę.
Nie brać pod uwagę polskiego legionu. No i oczywiście była to szlachetna idea, ale nie została zmaterializowana.
Mm-hmm. Na czym ona polegała? Bo zdaje się, że spotkała się z księciem Antonim Radziwiłłem.
Tak, spotkała się z księciem Antonim Radziwiłłem. Radziwiłł był bardzo przekonany do ich planów, ale prócz takiej rozmowy osobistej niewiele wskurała. Mhm. I on niewiele wskurał, ale idea pozostała na papierze.
No to dopowiedzmy jeszcze, że to miał być ruch polityczny, który być może byłby no taki zorientowany na odbudowę niepodległości Polski pod berłem Fryderyka Wilhelma, a Radziwiłł miał być tam namiestnikiem, sztatshalterem.
Tak, nie ulega wątpliwości. Taka była idea, takie były plany, ale jak powiadam, prócz tych romantycznych, rewolucyjnych nastrojów, bo czasy były burzliwe, niewiele z tego wynikło, choć, jak odnotowałeś, idea pozostała.
Czyli z tego nic nie wyszło, jak wiemy. A w początkach listopada 1806 roku, po tych bitwach, o których wspomniałeś, Francuzi weszli na ziemię środkowego, na Dodrza. Jak wyglądała okupacja francuska w wielu miastach naszej dzisiejszej ziemi lubuskiej? Jak to wyglądało w Gubinie, w Krośnie Odrzańskim, no Międzyrzeczu?
Chcę podkreślić, że Francuzi nałożyli wysokie kontrybucje na wiele miast, które dzisiaj odwiedzamy. Chodzi o Kostrzyn, Gubin, chodzi o Głogów, chodzi o inne miasta. W każdym bądź razie te kontrybucje nie były łatwe dla mieszkańców, ponieważ musieli ponosić duże jednak koszta, a Francuzi nie liczyli się zbytnio z wysokością tych kontrybucji i czasami wzburzało to liczne protesty.
No właśnie, tutaj też są odnotowane w książce Wrota wejście na przykład wojsk francuskich do Krosna Odrzańskiego i do Zielonej Góry. Co o tym mógłbyś powiedzieć?
Najpierw wspomnę, że cesarz, podobnie jak marszałek Davo, nie miał dobrego zdania o stanie fortyfikacji w Kostrzynie, które pierwsze poznał. Miał nawet powiedzieć Kiun Fortress Formidable, czyli co to za twierdza, kiedy nie ma takich, znana twierdza, ale nie ma takich fortyfikacji. Wydał więc rozkaz budowy w mieście dodatkowych pieców chlebowych dla potrzeb wielkiej armii, ponieważ te piece chlebowe dawały szansę parcia na wschód, aż na Moskwę. I tutaj warto odnotować ten fakt. Ale okazało się, że najważniejszą jednak decyzją, jaką podjęli żołnierze napoleońscy, było to, że skutecznie zaczęli opanowywać takie miasta jak Gubin, Krosno Odrzańskie, jak już wspomniałem, nakładając na nie wysokie kontrybucje. Ale warto odnotować fakt, że pierwsi żołnierze napoleońscy pojawili się w Greenbergu wczesnym 2 listopada 1806 roku i o godzinie 11 do miasta wkroczyło 50 kawalerzystów. Oddział zatrzymał się na posiłek na placu pocztowym znanym nam dzisiaj.
Tak.
Na miasto nałożono kontrybucje wysokości 1400 talarów i po kilku godzinach żołnierze ruszyli dalej w kierunku Otynia.
Tak, 1400 talarów w Zielonej Górze, w Krośnie tak. Trochę mniej tam było,
tak.
Bo widocznie Krosno Odrzańskie było miastem o mniejszym potencjale, albo lepiej negocjowali z Francuzami, którzy tam się musieli zadowolić, tak. Jak wspominasz, 120 talarami tylko.
Dokładnie. Przeczytam to. Jako pierwsze wkroczyły do Krosna patrole francuskie pod dowództwem kapitana Hulo. Poborca miejski przy bramie Odrzańskiej powitał ich w wyniku omyłki okrzykiem: Wiwat Prusacy! Za czyn ten został obity, a na Krosno nałożono wysoki podatek. Hulo i jego 60 ludzi zażądali od Rady Miejskiej 400 talarów. Jednak, jak wspominałeś, zadowolić się musieli jedynie 120 talarami, a wycieńczone miasto nie było już w stanie nic więcej skrzesać ze swojej kasy. Podobnie było w innych miastach.
I to pokazuje też ciekawy moment, jak to wojna żywi wojnę, czyli jak żołnierze się na tej wojnie pożywiają, bo albo sobie dorabiają do żołdu, albo żołd nie dochodzi na czas i oni muszą w ten sposób jakoś funkcjonować. Ale czy ta okupacja francuska była bardzo dotkliwa dla miast środkowego Nadodrza? Jak można to, na to spojrzeć tak ogólnie?
Tu byłbym ostrożny. Francuzi jednak, mając swoje esprit, swojego ducha, nie postępowali tak nigdy jak w różnych okresach historii Prusacy. Coś jest jednak w nich takiego, co w duszy gra, i raczej bardziej romantyczni i bardziej skorzy do, jak powiedziałeś wcześniej, i negocjacji, i rokowań, i paktowań, aniżeli do takiego brutalnego traktowania swoich przeciwników.
No ale jak trzeba było obić kijami poborcę miejskiego przy bramie Odrzańskiej, to obili.
Tak, to obili. Wspomnę jeszcze, Adasiu, że na czele korpusu bawarsko-wirtemberskiego do Krosna wkroczył brat Bonapartego, książę Hieronim. Stosując terror, jego żołnierze wymuszali na mieszczalniach żywność i ubrania. 6 dni bytu wojsk Hieronima Bonaparte kosztowało Krosno aż 25 tysięcy talarów, a książę radośnie się tutaj zabawiał, zniszczył warte 2000 talarów wina, zużywając...
No właśnie.
Grozo do kąpieli.
Czyli tak słodko nie było też w tym Krośnie Odrzańskim. Akurat Krosno
słodko.
Miało pecha.
Tak.
Ale też może dlatego, że Krosno Odrzańskie było ważnym miejscem przepraw wojsk francuskich i ich tu było naprawdę dużo i dokazywali trochę bardziej niż w Zielonej Górze w Krośnie.
Dokazywali trochę bardziej, tym bardziej, że w pobliżu Odra i musieli nawet budować specjalne drewniane przejścia, ażeby przedostać się na drugi brzeg.
Tak, to przejdźmy teraz może już do osoby samego cesarza, bo najpierw weszły tutaj jego wojska, później pojawił się jego brat, ale też pojawiał się Napoleon w naszym regionie. W jakich miastach zatrzymywał się Napoleon na krócej lub dłużej?
Tak, to tutaj mamy ciekawą historię. Przede wszystkim, jak już wspomnieliśmy, przebywał w Kostrzynie nad Odrą, przebywał w... Tu wspomnę o Kostrzynie nad Odrą jeszcze, że przebywał 16 godzin, mieszkał w sadzie niewielkiego fortu położonego u zbiegu Odry i Warty. Konstant, jego adiutant, cały czas podtrzymywał ogień w kominku, ale i tak monarsze było zimno. Napoleon kazał przynieść sobie szklaneczkę chambertin, zażywał tabaki, wsunął prawą dłoń w kamizelkę, usiłując ją rozgrzać, położył się na kilka godzin, ale spał źle. Kiedy się obudził, chwycił za pióro. No, chwytał często. Jest godzina druga w nocy, pisał do żony Józefiny. Właśnie wstałem, to obyczaj wojenny. No i przenosi się z Krosna do Międzyrzecza.
Tak. I tam, no właśnie, bo tu ciekawe rzeczy się w Międzyrzeczu zadziały.
Tak, mamy tutaj domniemany zamach. Tak ostatnie badania wykazują historyków, między innymi Marcelego Tureczka, który pisze o tym zamachu w Międzyrzeczu. Ja myślę, że to był jednak fakt, aczkolwiek trudno dociec, czy dzisiaj historycy są zgodni w jednej wersji i w drugiej przekonani. Cesarz zastanowił się chwilę, zwrócił się do Berthiera, kiedy chodziło o to, ilu ludzi zatrudnia, Wolmera zapytał, ile ludzi zatrudnia pańska fabryka. Żadnego, bo w okolicznych miastach mieszkają przeważnie sukiennicy i od nich my kupujemy sukno. No, myślał już o odzieniu swojej armii i negocjował najniższą cenę. Rozmiar sztuki wynosi 24 łokcie, a cena 24 talary, odpowiedział mu Wolmer. Wolmer...
Kim? Ostatecznie... Tak, bo on był sukiennikiem i miał jakąś taką, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, dużą firmę.
Tak, dużą firmę i rozkazał Berthierowi wystawić natychmiast asygnatę na cesarską kasę wojenną w Poznaniu, by Wolmer mógł rychło podjąć należne mu pieniądze. Interes jednak nie był jeszcze ostatecznie dobity. Buchholz bowiem wyraził przed Napoleonem pewne obawy co do wartości tego rodzaju asygnat. Cesarz na jego życzenie opatrzył więc asygnację własnoręcznym podpisem. Brak do dzisiaj bliższych szczegółów co do dalszych losów tej transakcji, ale krótki pobyt jego w Międzyrzeczu mógłby skończyć się fatalną katastrofą dla Francji, ponieważ radca podatkowy Springfield, pruski patriota, powziął plan zastrzelenia cesarza Francuzów. No i tu opisuje dokładnie, jak ten fakt wyglądał. I po tym nieudanym zamachu generał Dąbrowski już czynił gorączkowe przygotowania, by w Poznaniu wjazdowi cesarza nadać jak najbardziej uroczysty charakter i ceremonię tę wykorzystać w interesie Polski. Początkowo zamierzano powitać właśnie go w Międzyrzeczu, na dawnej granicy Rzeczypospolitej, gdzie witano, wspomnę Henryka Walezego wcześniej, ale tak. Wiadomość o jego wyjeździe z Berlina przyszła tak późno, że dopiero w Bytomiu Odrzańskim doszło do spotkania przedstawicieli polskiej szlachty z władcą Francji, choć i tutaj są różne interpretacje.
Czyli i Bytom Odrzański być może ma taką tutaj historię też pobytu Napoleona, nie tylko Międzyrzecz, nie tylko Kostrzyń. Warto chyba dodać jeszcze, kontynuując ten wątek, jak to wojna żywiła wojnę i miasta lubuskie, armię Napoleona. Wspominasz o tym, że miasto Międzyrzecz w rezultacie wydało na ten cel, czyli na zaopatrzenie wielkiej armii Napoleona 7336 talarów, czyli no, Francuzi nakładali te kontrybucje różnego rodzaju.
Tutaj, gdy chodzi o kontrybucje, to rzeczywiście armia napoleońska była taką armią, która parła na wschód, armią wojenną. I tutaj chyba jego dowódcy nie liczyli się zbytnio z mieszkańcami.
To teraz, jeśli...
ich problemami.
To teraz, jeśli pozwolisz, o wielkiej armii Napoleona i Napoleonie zaśpiewa nam pięknie Mark Knopfler, Done with Bonaparte, czyli zrobione, wykonane razem z Napoleonem Bonaparte. Mark Knopfler śpiewał o piaskach Egiptu, hiszpańskim niebie, pięknej Francji i spalonej Moskwie, a my wracamy na ziemię lubuską, środkowe na Dodrze. Cieszę się, że ten utwór ci się podobał. Dobrałem go specjalnie do naszej audycji, również dla ciebie specjalnie. A my otwieramy teraz rozdział twojej książki Pościg za cesarzem. Tutaj piszesz o rozmaitych epizodach, krótszych lub dłuższych, z pobytu Bonapartego. My już przenosimy się teraz do 1812 roku. No, nasza audycja ma też ramy czasowe. Moglibyśmy długo rozmawiać o Napoleonie, ale
moglibyśmy w nieskończoność, tak. Ale ramy audycji są jak rzeczywiście ograniczone. Mamy 30 maja 1812 roku. Napoleon zatrzymuje się po raz drugi już w Głogowie. Jest godzina 3 w nocy. Również i tym razem mieszkańcy i władze miasta witały go uroczyście. Droga, którą przybył, jak pisze, była oświetlona latarniami. Witali go wysłannicy księcia warszawskiego Fryderyka Augusta. Byli także Polacy, między innymi minister Ignacy Sobolewski i Józef Wybicki, znany nam przecież, tak. Skąd my go znamy, który wygłosił przemówienie do władcy przeznaczeń Europy.
Dokładnie
władca
powiedziane.
Przeznaczeń Europy. I dalej. Cesarz spał godzinę. On w ogóle mało sypiał. Pracował bardzo późno, przypomnę. Po krótkiej drzemce zjadł śniadanie, obejrzał pośpieszne umocnienia twierdzy i Lekonesa, znowuż nie wypadł najlepiej tak jak w Kostrzynie, wypowiedział kilka negatywnych opinii o jej wartości bojowej. Po krótkim spacerze rano, już o godzinie 9, wyjechał w kierunku Polski. Jechał dzień i noc, nie wysiadając z powozu, pisząc do żony: jadę bardzo szybko, widać tylko kurz na drodze. Śpieszę się, aby jeszcze dziś wieczorem być w Poznaniu, gdzie pozostanę jutrzejszy dzień, czyli 31 maja. Witano go jako wyzwoliciela Polski w stolicy Wielkopolski. Pisze: nie mam innej pociechy niż sława. No właśnie, nie mam innej pociechy niż sława. Podczas pobytu w tym mieście oświadczył, iż wkrótce przyjedzie do Warszawy. Wysłał tam sobowtóra, aby przekonać Rosjan, iż dotarli już do polskiej stolicy. Sam zaś podążył na granicę polsko-rosyjską. Jechał brzegiem Wisły, omijając Grudziądz, przez Toruń, Gdańsk do Królewca. I tutaj jest taka ciekawostka, że ten sobowtór mnie zafascynował, że jednak on miał chyba sobowtórów.
No tak wynikałoby z tego, żeby zmylić przeciwnika, który przecież też dysponował wywiadem i potrafił szybko przekazywać wiadomości. Tym przeciwnikiem była Rosja, ale też Prusy po cichu współpracowały z Rosją, mimo że oficjalnie przeszły na stronę Napoleona. A tu jeszcze zróbmy jedną taką ciekawe takie wejrzenie. Przed ofensywą cesarza na Rosję w Zielonej Górze, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, odbyła się huczna impreza.
Tak, ta huczna impreza to były fajerwerki na cześć jego urodzin, bo wiele miast te urodziny w Żaganiu też świętowało uroczyście. I myślę, że ta huczna impreza w Zielonej Górze również została zapisana na kartach historii.
Tak, no tutaj stanął namiot w Zielonej Górze, który mógł pomieścić 250 oficerów, a na parceli kupca Demela ustawiono 100 stołów. Żołnierzom wydano podwójne racje żywnościowe i po butelce wina, czyli te urodziny były huczne.
Tak, były huczne, to też odnotowuję tutaj, ale chciałbym jeszcze, że w drodze na wschód Napoleon jakby wracał wracał już po przegranych batalii z Kutuzowem i mam takie zdanie tutaj, że sanie zwolniły nieco, gdy silny wiatr nawiał śnieg, wielkie zaspy. Cesarz bardzo się niecierpliwił, przeklinał. I tu jest znamienna opinia, cytuję. Naród nie potrzebuje, mówił. Jeśli spełni moje oczekiwania, wszystko zostanie szybko naprawione. Próbuję dojrzeć drogę, ale tylko kuli się pod swoją szubą. I mówię, że ja kocham władzę. Nigdy w więzieniach nie było mniej ludzi. Żadnego znieważania, żadnej nienawiści, koniec z partiami. To wszystko dzięki mnie. No, czy nie na wyrost?
No właśnie, no ale cesarz był dyktatorem. I czymś się musiał pocieszać w chwilach, kiedy wielka armia cofała się
spod Moskwy. Ale był spokojny i wyrażał gotowość do dalszej walki. Mówił tak do Kajlan Kurta o skończonej dopiero co wojnie. Popełniłem błąd, ale nie dotyczy ona celu ani politycznej konieczności wojny, lecz jedynie sposobu jej prowadzenia. Trzeba było pozostać w Witebsku. Aleksander klęczałby teraz u moich stóp. Mm-hmm. No ale to już były przebrzmiałe echo. I wczesnym rankiem 13 grudnia sanie minęły rogatki 1812 roku Bolesławca i w zajeździe pod Czarnym Orłem cesarz zjadł kolejny posiłek, dając służącym sute napiwki. U senatora Jana Augusta Gansela wymienił małe i niewygodne sanie na nowe. Po krótkim wypoczynku Bolesławcu opuścił miasto bez eskorty i pędził już nowymi saniami szóstką koni ku Saskim Łużycom. I tu jest taka ciekawostka w przypisie, że te sanie są dzisiaj na terenie Stanów Zjednoczonych. Też jest historia bardzo ciekawa z tymi saniami. Zachowały się do dnia dzisiejszego. No i po zmianie sań, krótki postój w Wykrotach, w budynku poczty kurierskiej cesarz wymienia po raz kolejny konie. Pracownicy poczty byli tak opieszali, że sam cesarz ponaglał ich do roboty. I tuż przed południem 13 grudnia 1812 roku przybywa do Zgorzelca.
Tak, i teraz musimy znów zrobić taki błyskawiczny przeskok. Zostały nam 2,5 minuty, żeby zachować pewną chronologię, to musimy jeszcze tu podkreślić, że w 1814 Napoleon kapituluje. Tu jeszcze piszesz bardzo ciekawie o bitwie nad rzeką Kaczawą. Tak, też i o tym, że no, kontratakował jeszcze, nie poddawał się przez cały 1813 rok, ale Prusy wracają na środkowe nad Odrze i tu też wspominasz o tym, tak jak wydaje Fryderyk Wilhelm odezwę do ludu. No i w Żaganiu, jak tam świętowano tę kapitulację Napoleona? Może jeszcze zdążymy chwilkę powiedzieć.
Dwa zdania. 12 kwiecień 1814 roku w Żaganiu uroczyście z biciem dzwony i kanonadą artyleryjską świętowano kapitulację Napoleona. Szpaler żołnierzy pospolitego ruszenia obok władz miejskich witał szpaler 180 ubranych na biało dziewczyn. Na rynku wojsko sprezentowało broni. No i uroczystość zakończyły bale dla oficerów w pałacu i bale dla żołnierzy w gospodach. Ale dwa zdania jeszcze o Zielonej Górze.
Bardzo proszę.
O której wspomniałeś, o naszym przedwojennym Grinbergu. Otóż zachował się taki wiersz, który napisał pewien starszy zielonogórzanin przy okazji przejazdu jego królewskiej mości przez Zieloną Górę, który miał miejsce 18 września 1814 roku. Może już dwa zdania. Mm-hmm. Witamy nasz Zbawco i pokoju, zwiastunie nasz bohaterze. Z boską pomocą wroga pokonałeś połowy świata, darując pokój. O, jak wielka nasza radość mieć ciebie, ojca naszego miłującego, zobaczyć.
I tak pisano o Fryderyku, który był zachwycony, nocował w domu kupca Förstera, a później udał się na kongres wiedeński przez Wrocław. Ja jeszcze zdążę cię zapytać, kiedy możemy się spodziewać tych esejów o Napoleonie na Dolnym Śląsku?
No ja sądzę, one są gotowe już, panie doktorze, drogi Adamie. Możemy się spodziewać do końca na pewno tego roku, a chciałbym tylko jeszcze wspomnieć na zakończenie, że prócz tych wielu zwycięskich bitew, o których nie mieliśmy dzisiaj czasu porozmawiać, pod Jeną, Wagram, lecz tą ostatnią cesarz przegrał. To
no
było
tak,
słynne Waterloo.
Tak. Tak, no ale tu już niestety musimy stawiać zdecydowanie kropkę, panie profesorze, drogi Wiesławie. Dziękuję tobie za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę.
Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i ciebie.
Przypomnę jeszcze, że moim i państwa gościem był profesor doktor habilitowany Wiesław Chładkiewicz, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego, a jeszcze raz w naszej audycji pojawi się Mark Knopfler i Dire Straits w utworze Je suis désolé, jest mi przykro. A po nim usłyszymy Grzegorza Bugaja i Andrzeja Pierzchałę. Spotkamy się ponownie po wiadomościach, po godzinie 13.
Niedziela z kulturą.
A w drugiej godzinie niedzieli z kulturą dzisiaj w pełnej obsadzie. Grzegorz Bugaj wrócił właśnie z urlopu.
No już tak naprawdę w niedzielę tydzień temu. No ale wtedy jeszcze był ten ostatni dzień urlopowy, więc od poniedziałku już na całego wróciło się do pracy. No ten tydzień, tak nie wiadomo jak się do niego odnieść, przyznam szczerze, bo to po dwutygodniowym urlopie to przydałby się jeszcze tydzień, żeby tak jakoś
dojść do siebie po urlopie.
Tak. Te formuły trzytygodniowe są jak najbardziej wskazane. Jeżeli jest tylko taka możliwość, to warto z tego skorzystać. Adam Ruszczyński od samego południa. Dnia, ja już zostałem wymieniony i będziemy razem do godziny 14, a dzisiaj?
I w dodatku w wakacyjnych nastrojach będziemy, bo wakacje...
Tak, ciągle jeszcze trwają.
Wakacje ciągle jeszcze trwają.
Chociaż ostatnio widzieliśmy się tutaj w studiu, to był jeszcze lipiec.
Oj.
I jakże szybko ten czas zleciał i już mamy, nie będziemy straszyć, ale już prawie końcówkę sierpnia.
No mamy, ale ja tam jestem zwolennikiem twardej gry do końca i będziemy, i będziemy świętować, będziemy grać dzisiaj z przytupem. Wypoczęty redaktor Grzegorz Bugaj na pewno tu...
No tak, jeszcze trochę by się przydało, ale niech będzie,
pokażę pazur muzyczny dzisiaj.
Chyba tak, aż nie do końca, że będzie z pazurem. Z mojej strony.
Aha, no to ja będę trochę pokazywał pazury. Pierwsza z moich dzisiejszych propozycji będzie nieco zaskakująca. Duet Ireny Santor i Pawła Kukiza w muzycznym opracowaniu Włodzimierza Nachornego. Już nie ma dzikich plaż. Już nie ma dzikich plaż. Irena Santor i Paweł Kukiz. Nie ma dzikich plaż, ale są inne plaże. Wczoraj wylegiwałem się na usypanej plaży w Sławie Śląskiej i też było bardzo przyjemnie.
Myślałem, że u siebie na balkonie pan postanowił był wysypać z jedną jakąś taką przyjemną paczkę piasku i urządzić sobie. Też można.
Zrezygnowałem wczoraj z wylegiwania się na kanapie na tej swojej lodży, jak mawia mój kolega, i postanowiłem razem z nim, z Piotrem Kwaczem, ruszyć w teren i było fantastycznie.
No mamy na ziemi lubuskiej takie miejsca, gdzie warto przyjechać, warto odwiedzić i te plaże nad jeziorami są niezwykle urokliwe, zwłaszcza jeżeli na przykład poszuka się trochę i nie wybierze się w te miejsca, które od razu przychodzą do głowy, jak na przykład Łagów, Niesulice. Mamy pomniejsze jeziorka, które także są niezwykle urocze.
Tarnów Jezierny na przykład po drodze do Sławy też można się świetnie wykąpać i to jadąc można to zrobić kilka razy.
No, Jezioro Czarne także niezwykle piękne, ale to być może państwo wiedzą i znają, a jeżeli nie, to warto tak jakoś poważnie i dokładniej przeszukać mapę województwa lubuskiego, bo tych zakątków niezwykle urokliwych jest dużo, dużo więcej. Ja sobie pomyślałem, że jeżeli chodzi o pierwszą propozycję ode mnie na dzisiaj, to sięgnę po jeden z takich przebojów letnich. Dzisiaj już chyba do końca nie funkcjonuje, o tym już rozmawialiśmy na naszej antenie, że gdzieś tak ten jeden przebój lata, kiedy to było w latach 90. dosyć mocno wyczuwalne, bo ta jedna albo dwie piosenki były bardzo mocno ogrywane przez wszystkie rozgłośnie.
No właśnie, była taka tendencja, teraz jak gdyby to padło.
Może tego wszystkiego jest za dużo.
Może jesteśmy przebodźcowani po prostu.
No więc właśnie, dlatego ja dzisiaj postanowiłem sięgnąć po przebój wakacji 1997 roku, grupa Big Day i W dzień gorącego lata. Skoro gorące lato, to i historie miłosne. A tak patrząc, li tylko na ziemię lubuską, to w tym roku akurat tak super gorącego lata nie mieliśmy. No ono jeszcze trwa, ale z tego co widziałem w prognozach pogody, to jutro to w ogóle będzie jakaś ogromny spadek temperatury nastąpi jutro, jakiś front przechodzi kolejny. No i tak prawdę mówiąc, tegoroczne lato, gdybyśmy tak mieli już zacząć podsumowywać powoli, to muszę stwierdzić, że takie jak przed laty, czyli koło 26-27 stopni, pojedyncze dni, gdzie było 30, ale jakiegoś wielkiego żaru z nieba, to nie zauważyliśmy na ziemi lubuskiej, bo w Polsce to już było różnorodnie. Na wschodzie potrafiło być ponad 30, u nas 20 kilka, te różnice były dosyć spore. Więc to lato takie trochę jak z przeszłości.
Tak, ja takie lata pamiętam, bardzo, bardzo zróżnicowane, kiedy no, narzekaliśmy też, a mówię o takich perspektywach 40-50 lat wstecz, okay. Bo jestem już leciwy odrobinę i wiele tego typu właśnie wahań pogodowych pamiętam dobrze, więc patrząc w takim długim ciągu, to nie zauważam. Oczywiście ja nie chcę negować zmian klimatycznych, bo one zachodzą z całą pewnością, temperatury się podnoszą. Ale
w ostatnim roku chyba daliśmy naturze trochę odpocząć.
Tak.
I wróciły nam pory roku. Od razu.
Myślę, że to coś ma związek. Ta pandemia też ma dobre skutki, bo aktywność przemysłowa, gospodarcza nieco spadła i świat przyrody odżył.
Od razu
o czym świadczyły też delfiny pływające w okolicach Wenecji. Tak. No dobrze, teraz pogramy wakacyjnie. Wspomnieliśmy o historii, to ja sięgnę do swojej własnej historii, bo moje młode lata, w tym te lata kalendarzowe, kojarzą mi się, kiedy oczywiście pomyślę o nich wstecz, kojarzą mi się z brytyjską grupą Procol Harum, jej muzycy z Gary Brookerem na czele modelowali mój gust wtedy 17-latka, a wybrałem mniej więcej z tego czasu utwór pod tytułem Salty Dog, Wilk Morski. Grupie Procol Harum towarzyszy Orkiestra Symfoniczna kanadyjskiego miasta Edmond. Gary Brooker, Procol Harum. A Salty Dog, Wilk Morski, monumentalnie było.
No tak, i bardzo spokojnie. Kolejny utwór, który miałem przygotowany, to też taki raczej do delikatnego bujania, ale postanowiłem co nieco zmienić, niech nam się tempo trochę ożywi, niech padną i niech zabrzmią trochę inne dźwięki, a sięgam po debiutancki album Królowej Popu, czyli Madonny. Bardzo dobry rocznik, 1983. Właśnie wtedy ukazała się ta płyta, która sporo namieszała na światowych rynkach muzycznych. No i jej największym przebojem z tego krążka i w ogóle pierwszym ogromnym przebojem to piosenka, która mówi po prostu o wakacjach, czyli Holiday. Madonna już teraz. Holiday, piosenka tytułowa z albumu, który ukazał się pod koniec lipca 1983 roku. Oczywiście Królowa Popu i Madonna, no to jeszcze 2 lata i Madonna będzie świętowała 40-lecie pracy artystycznej.
Nie jakoś trudno w to uwierzyć. Tak, właśnie. O tym samym pomyślałem.
No ale tak to właśnie jest w historii muzyki.
Ode mnie jeszcze jeden muzyczny duet. Tym razem zaśpiewają Andrzej Sikorowski i Ryszard Rynkowski. Andrzej Sikorowski zadbał w tym duecie o słowa, a Ryszard Rynkowski o muzykę, ale oczywiście zaśpiewają
razem. Bardzo dobrze się
razem.
Podzielili.
Tak, pięknie się podzielili i bardzo zgrabny z tego wyszedł rezultat moim zdaniem. Urodzeni jesienią Andrzej Sikorowski i Ryszard Rynkowski. Do jesieni mamy jeszcze miesiąc. Cieszmy się latem.
A ode mnie piosenka jak najbardziej związana z latem. Chyba nikt tak nie potrafił coverować, chociaż tak naprawdę byśmy się zastanowili, no to płci pięknej wymieniłbym jeszcze z jedną, może dwie postacie, ale jeżeli chodzi o mężczyznę, to chyba nikt nie potrafił tak coverować jak Joe Cocker. Przecież on zasłynął With a Little Help from My Friends, tak. Beatlesów, no i później dosyć często...
Jaka świeża wersja z tego wyszła.
Dokładnie tak. No a później także niejednokrotnie sięgał po piosenki innych artystów i po przeboje, które znaliśmy z innych pierwotnych wykonań. No ale skoro mamy lato, no to chciałbym zagrać jego wersję Summer in the City, a to przecież oryginalnie piosenka The Loving Spoonful jeszcze z lat 60., a Joe Cocker umieścił tę piosenkę na swojej płycie z 1994 roku Have a Little Faith. Summer in the City, no jak śpiewał Joe Cocker przed momentem, w wakacje, wieczory i noce wyglądają całkowicie inaczej. I wtedy właśnie to życie nocne jest rozbudzone niesamowicie i czasami do rana można i potańczyć, nie tylko do czego zachęcał właśnie w tej piosence.
Wakacje
oryginalnie
w mieście mogą być niezwykle interesujące.
A poza miastem, o to już w ogóle.
Poza miastem jeszcze bardziej. Z mojego punktu widzenia wakacyjnego grania nie mogłoby być bez konkretnego utworu We Build This City, zbudowaliśmy to miasto. Grupa Starship, ten utwór nadal brzmi bardzo nowocześnie, a ja lubię niezmiennie tę kompozycję od kilkudziesięciu lat. We Build This City, zbudowaliśmy to miasto i Starship dodaje on rock and roll. Na rock and rollu muzyczna petarda trwająca 4 minuty 53 sekundy. Jak to brzmi fajnie nadal.
Szybko sprawdziłem. Ta piosenka pochodzi z 1985 roku i dzisiaj tak dosyć sporo tych lat 80. i ja właśnie także po kompozycję z tego roku chciałbym sięgnąć, no bo skoro podkręcił pan nieco tempo, to ja teraz mogę tę spokojniejszą zagrać, o której wspominałem już wcześniej. Sięgam po debiutancki album grupy Dub właśnie z 85 roku. Na nim znalazły się takie przeboje jak Kalejdoskop moich dróg, Fala ludzkich serc, W zakamarkach naszych dusz. Oczywiście Ogrodu serce, jeden z największych przebojów tejże właśnie formacji, ale na tej płycie znalazł się także ten numer, ta kompozycja, po którą w Radiu Zachód czasami sięgamy, bo ona pięknie w trakcie wakacji wypełnia czas. Już chyba pan wie, o co chodzi. Tak, to będzie Fryzjer na plaży, odgłos morza i w ogóle bardzo fajny klimat. Zawsze bardzo dobrze brzmi. W ogóle uwielbiam sięgać po tę debiutancką grupę, płytę grupy Dub, bo to dźwięki, które w polskim reggae, jakby nie patrzeć, to kamienie milowe, a tak naprawdę wielu się odwołuje do twórczości tejże właśnie formacji, która miała wielu członków i wiele składów, no ale oni na stałe wpisali się w historię polskiej muzyki i to jeden z naszych najlepszych regowych zespołów. No i dlatego też ten Fryzjer na plaży, który właśnie w wakacje bardzo przyjemnie brzmi, kiedy słychać ten szum morza i trochę tych kompozycji z szumem morza mamy, między innymi także Eugeniusz Banachowicz ma taką kompozycję z szumem morza właśnie i z falami, no ale nie dzisiaj, bo teraz chyba coś od pana i to znowu będą lata 80, to znowu będzie coś rockowego, czy jednak tak, inne klimaty?
Tak, szum morza, reggae, czego chcieć więcej, jak
chociaż z tego, co czytałem,
chleba nie jeść, tak.
A, to no tak, chociaż w tym roku zdążyłem przeczytać kilka artykułów o tym, że to w górach zatrzęsienie, że zakopane, zawalone ludźmi, Bieszczady, ogrom turystów w tym roku, jakiś niesamowity, więc już nie tylko polskie morze, ale także wybieramy się w góry. Ja w tym roku miałem okazję pobyć w Beskidzie Śląskim, no to w tych miejscowościach uzdrowiskowych faktycznie niesamowicie wiele osób, ale w tych nieco mniejszych, w tych niesamowicie długich miejscowościach Beskidu Żywieckiego już jakoś ci ludzie rozchodzą się na boki i aż takiego ogromu nie było widać.
Ale nad morzem też nieźle dokazujemy, jak donoszą media i zaprzyjaźnieni ludzie.
Lubię polskie morze, ale poza sezonem.
No trochę jest
można
zimne.
Można mieć wtedy plażę tylko dla siebie na przykład.
Urokliwe, nie.
W maju niezwykle. Już jest całkiem nieźle. Nawet można nogi pomoczyć tak do kolan, bo dalej to już może nie do końca.
Wspomniał pan o latach 80. i zapyta mnie pan, czy coś z lat 80., to zaskoczę pana. Znowuż z 1985 roku.
Aha,
i my się nie tak umawiamy
czyli
z redaktorem Grzegorzem Bugajem. W zasadzie tak. Oprócz wakacyjnego grania, to leitmotivem jest 1985 rok nawet, bo trzy kompozycje, które teraz tak zagraliśmy. Dwie i ta będzie trzecia. A co to będzie? Z albumu Afterburner kompozycja Rough Boy, twardy, szorstki chłopak. Absolutna klasyka. ZZ Top.
ZZ Top i Rough Boy. No, Dusty Hill zmarł niecały miesiąc
tak, to
temu.
Przykra wiadomość, bardzo smutna.
A my powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i sięgam po drugą solową płytę Kazika Staszewskiego Spalaj się z 1993 roku.
Grzegorz Bugaj.
Adam Ruszczyński i upał na zakończenie. Chociaż w najbliższym tygodniu na ziemi lubuskiej tak około 18-19 stopni, maksymalnie 20.
Wakacje trwają, wsiadajmy w samoloty i lećmy do Turcji albo do Włoch.
No nie uda mi się, bo ja dzisiaj po 17 jeszcze będę miał przyjemne spotkanie się z naszymi słuchaczami.